każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Sobotni poranek dzisiaj na naszej antenie gorzoscy radni. Z drugiej strony linii telefonicznej Sebastian Pieńkowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie. Dzień dobry, witam na antenie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Także Jerzy Sobolewski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Klub Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Dodam od razu, że w drugiej części naszego programu po wiadomościach pan Jerzy Synowiec z klubu Kocham Gorzów oraz pan Patryk Broszko z klubu Gorzów Plus. To w drugiej części, jak mówiłem, tematy te same w jednej, jak i w drugiej. Nie będzie brakowało tematów miejskich dzisiaj. Powiemy o opłatach za wywóz śmieci, powiemy o gorzowskiej katedrze, no i o organizacji w centrum miasta, organizacji ruchu, ale zacznijmy od tematu, od którego musimy zacząć, bo wszyscy dzisiaj wspominamy i wszyscy przeżywamy po raz kolejny 11. rocznica tragedii smoleńskiej. Jak panowie wspominacie to, co wydarzyło się 11 lat temu? Jak wspominacie ten dzień? Pytam o takie prywatne, subiektywne wspomnienia. Każdy z nas ma inaczej dzień zapisany w pamięci ten dzień. Sebastian Pieńkowski.
No ja wspominam to, jak to się wydarzyło i się dowiedziałem, to z wielkim niedowierzaniem. Słuchałem tych informacji, ponieważ no, aż trudno było uwierzyć, że najważniejsze osoby, najważniejsza osoba w państwie odbywa lot, który no, nie jest zabezpieczony, w którym wydarza się tak olbrzymia tragedia, że później, jak się okazało, wszyscy zginęli. I było to tak niewiarygodne, bo właściwie przy dzisiejszej technice, przy dzisiejszym organizacji każdego państwa te zabezpieczenia są na takim poziomie, że takie rzeczy się po prostu nie wydarzają. I pierwsze wrażenie było niesamowite w tym sensie, że aż nikt nie mógł w to uwierzyć, przynajmniej ja.
Rozdzwoniły się telefony, prawda? Rozdzwoniły się telefony. Ja pamiętam, bo my też tutaj, ja też przygotowywałem się do naszego programu sobotniego i w naszym studio byli gorzowscy politycy i pamiętam wtedy nagle dzwoniące telefony. Wszyscy sprawdzali, kto był na pokładzie tego samolotu, a kto nie. I to były bardzo trudne chwile.
No i też wiara, przynajmniej taką miałem przez jakiś czas, że jednak albo nikt nie zginął, albo no niestety część tylko zginie, część ocaleje. No ale później doszła ta informacja, że właśnie wszyscy zginęli. Także był to olbrzymi szok. No a po kilku dniach olbrzymia ilość pytań, tak? Jak do tego doszło, jak funkcjonuje państwo polskie, do czego prowadzą konflikty. No i właściwie do dzisiaj jest trudno ocenić, co było przyczyną. Dzisiaj w sobotę będziemy mieli film w telewizji publicznej, który no, będzie podsumowywał badania komisji, którą prowadzi też Antoni Macierewicz i państwo polskie. No i mam nadzieję, że coś dowiedzieć. Czytałem dzisiaj z panią poseł Wasserman wywiad. Ona też jednoznacznie tego nie ocenia, ponieważ wyników nie ma. Czy był tam wybuch? Prawdopodobnie był. No problem mamy, że władze wtedy nie stanęły na wysokości zadania. Po pierwsze, dopuściły do czegoś takiego. Po drugie, zachowanie po tej katastrofie no nie było zgodne wtedy z wymogami prawa, bo przypominam, że to był samolot wojskowy. Jesteśmy w NATO, wtedy byliśmy w NATO. Trzeba było żądać zgodnie z procedurami natowskimi wejścia na terytorium Rosji i przejęcia kontroli nad tym miejscem, żebyśmy mogli to po prostu badać. Dzisiaj po 11 latach właściwie możemy jednoznacznie stwierdzić, że będzie bardzo trudno dokładnie to zbadać, ponieważ no, to miejsce już właściwie jest nie do zbadania. Wraku nie odzyskaliśmy i pewnie długo nie odzyskamy, ponieważ Rosja nie chce oddać naszej własności. Także mamy tu duży problem. No, możemy tylko na tych szczątkach, które zostały, które na zdjęciach badać przyczyny. No i rzeczywiście fachowcy w Stanach, w różnych krajach to robią. No i mniej więcej może dzisiaj rzeczywiście się dowiemy więcej z tego raportu, tej komisji. tyle.
Postawmy kropkę. Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska. Przypominają mi się także sceny jednej wielkiej jedności narodowej wtedy, tuż po tragedii. Dzisiaj też to jest wspominane.
Tak, to była wielka tragedia, nie tylko dla rodzin, które utraciły swoich najbliższych, ale również dla całego kraju w zasadzie zginęła część elity politycznych i trzeba tym ludziom oddać hołd i wspominać się, jak wspominamy to chociażby dzisiaj, tylko ale rodzą się pytania, bo te jedności, o której pan redaktor wspomniał, ta jedność była 3-4 może tydzień, może do pogrzebu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale potem zaczął się spektakl polityczny, który trwa do dzisiaj. Sprawę w swoje ręce wziął cynik Maciarewicz, który spowodował, że do dzisiaj to już nie jest jakaś wielka rzecz i wielka tragedia i wspomnienia tylko o tym, co się stało, tylko zaczęła się typowa gra polityczna i PiS sobie zrobił agendę z tego, z tej wielkiej tragedii, która nas wszystkich spotkała.
Czyli mamy cały czas dwa obozy i bardzo dwa różne spostrzeżenia na to, co działo się po tragedii.
Ale ja może dokończę, bo kolega Pinkowski powiedział, że był wybuch. No to przecież to ja nie wiem, czy pan redaktor, czy ktokolwiek w Polsce wierzył, że był wybuch, oprócz paru, tak? Proszę mnie nie przerywać. No pan
najprawdopodobniej
wybuch i dzisiaj telewizja publiczna przedstawi raport pana Macierewicza. Proszę państwa, to jest przykre, że właśnie w czasie, gdzie wspominamy tę tragedię, to sobie wyobrażam, co telewizja publiczna powie na temat wybuchów, bo ja mogę przedstawić 7 rzeczy, do których nie musiało dojść do tych wybuchów, począwszy od tego, że nawigator nie miał czasu na odpoczynek, że tylko jeden pilot był przeszkolony, przypomnę, że całą eskapadę organizowała prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Panowie, nie będziemy tutaj rozstrzygać
tej sytuacji. Ale dokładnie. Nie chciałbym naprawdę, bo rzeczywiście
to jest dzień, kiedy wspominamy na Pomorskach, w tej chwili trwają uroczystości.
Ale wszyscy wiedzą, na czym ja byłem osobiście, może powiem, ja byłem na pogrzebie Sebastiana Karpieniuka w Koszalinie w tym czasie, kiedy była katastrofa. Byłem w Zielonej Górze, mieliśmy zjazd wojewódzki, to też była tragedia. Wszyscy płakaliśmy wtedy, że coś takiego się stało i jest do dzisiaj jest przykro po prostu, że taka polityka jest prowadzona przez Macierewicza. Nie wspomnę o polityce, ale nawet kolosalne pieniądze, które są wydawane na tych ludzi, którzy zmieniają swoje stanowisko i skład. I po prostu to zrobił się cyrk, a nie to, co miało być właśnie w naszej ojczyźnie po takiej katastrofie.
Sebastian Pienkowski, ad vocem jedno zdanie, tak?
No, powiem tak, rzeczywiście dzisiaj jest dzień pamięci. Powinniśmy wspominać, mimo że ten temat poruszać w sensie różnicy zdań kiedy indziej, tylko proszę mi pozwolić, że nie zgodzę się z tym, co mówi pan Rady, no bo powiela pewne kłamstwa. Po pierwsze, trzeba dążyć do wyjaśnienia każdej katastrofy, zwłaszcza katastrofy.
Ale jest wyjaśniona katastrofa. Trzeba było słuchać profesorów i ci, którzy w komisji byli państwowej.
Panowie, my mamy
sekunda po sekundzie było wszystko przedstawione na kolegę.
Stanowiska.
Zawsze jak jestem z panem w radio, pan mi przerywa, ja panu nie przerywam.
A pan pierwszy zaczął przerywać, jeżeli nie przypominam.
Sebastian Pienkowski, ad vocem, proszę dokończyć swoją kwestię.
Wiem, że temat jest dla was drażliwy. Państwo nie zdało egzaminu, chociaż mówiliście w tamtym czasie, że zdało. Więc ja kończąc już ten temat, chcę tylko powiedzieć, że trzeba zawsze się postawić po stronie ofiar i ich rodzin. I to, nie daj Boże, kiedyś może dotyczyć i pana radnego, i mnie. I w przyszłości trzeba będzie to każdy taki wypadek wyjaśnić, czy katastrofę. I właśnie do tego dążymy. No nie możemy tego dobrze wyjaśnić, bo nie mamy dostępu ani do terytorium, ani do wraków, więc robimy to na podstawie innych danych. I to jest dużo trudniejsze. A dlaczego nie mamy? Dlatego, że ówcześniejszy rząd Platformy po prostu zrobił tak, jak zrobił. Mieliśmy państwo tekturowe, które tak naprawdę nie działało, doprowadziło do tej katastrofy i nawet nie próbowało jej wyjaśnić, a wyjaśniało tak, że jak to pani Kopacz mówiła, przekopaliśmy wszystko na...
Stawiamy kropkę. Stawiamy kropkę, panowie, jeśli chodzi o ten temat.
Do tych gór tam trochę się kończy.
Panowie, nie będziemy teraz przerzucać się tutaj argumentami, bo to są argumenty, które no, przez tyle lat właśnie słyszymy, można tak powiedzieć. Chciałbym przejść do tematów proza życia z drugiej strony, ale jednak bardzo ważnych dla mieszkańców. Miasto rozważa wprowadzenie opłat za śmieci powiązanych z użyciem wody. Zdradził te plany na naszej antenie prezydent Jacek Wójcicki. Pojawiło się mnóstwo pytań od mieszkańców, ale także chyba od radnych. Jerzy Sobolewski, zacznijmy ten wątek od pana.
To jest problem. Przypomnę może, że w tamtym roku 1 kwietnia wzrosły ceny, 60% wzrosły ceny opłat za odpady. Obecnie wynosi 24 zł od osoby. To jest kwota taka, powiedziałbym, no, na pewno nie najwyższa, jeżeli chodzi o opłaty generalnie w Polsce czy w miastach takich jak Gorzów.
Ale jest odczuwalna w portfelach mieszkańców, prawda? Jeśli rodzina jest jest wieloosobowa, to jest to odczuwalne.
No jest odczuwalne, oczywiście, że jest odczuwalne. I tylko dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, niesamowita fala śmieci nas zalewa. To jest pierwsza sprawa, gdzie cała sytuacja wynika z całej właśnie sytuacji powstałej na rynku gospodarki odpadami, gdzie przede wszystkim inflacja galopuje i przecież nikt firmom, które wywożą śmieci, nie zapłaci za benzynę, jeżeli ceny będą stały w miejscu. I ci przedsiębiorcy, którzy się tym zajmują i firmy, muszą sobie rekompensować też pewne straty wynikające z tego.
Prezydent tłumaczy, że wiele osób nie płaci i że nie wszyscy deklarują prawdziwą liczbę osób mieszkających w danym mieszkaniu czy w domu. I zużycie wody uśredniłoby, jakby byłoby takim czystym spojrzeniem na to, kto mieszka, patrząc na to, ile zużywa wody.
No właśnie nie... chciałam to powiedzieć, panie redaktorze, że właśnie prezydent tak tłumaczy, że ludzie rzeczywiście nie podają przede wszystkim ilości osób w mieszkaniach. I to powoduje, że te ceny aktualne są nieadekwatne do tego, ile ludzi korzysta z odpadów.
Ale czy to są argumenty, które docierają?
Że to cały Związek MG6 decyduje o tym, jakie ceny są. Wszystkie nasze przyległe gminy i ten problem jest cały czas dyskutowany i jest bardzo ważnym problemem w całym Gorzowie, bo w zasadzie jeżeli chodzi o domki jednorodzinne, to ten problem jest już w sumie załatwiony, ale w blokowiskach, w dużych mieszkaniach nie, bo po prostu tam ludzie nie segregują i tutaj dochodzi jakaś edukacja ludzi i jakaś kultura współżycia w tych wszystkich.
No dobrze. To mam wrażenie, że ja mam wrażenie, że pan wymienia te argumenty i sam się zastanawia, czy jest za, czy przeciw. Jak pan uważa? Jest pan już przekonany do tego, co mówi prezydent? Czy
nikt
to kwestia ceny?
Nie jestem przekonany. Mhm. Nikt nie jest za podwyżkami. Trzeba rozmawiać absolutnie, bo to jest problem. Ale do rozwiązań trzeba dojść przede wszystkim też po rozmowach i z mieszkańcami, z konsultacjami, z gminami i trzeba ten problem rozwiązać absolutnie. Nie, na dzień dzisiejszy nie mogę powiedzieć, bo wiadomo, że jestem przeciwko podwyżkom, tak jak każdy gorzowianin, ale też słyszę i słucham racjonalne przesłanki, które powodują, że to jest problem i że trzeba na tym problemie, my jako radni musimy się na tym pochylić i rozumieć też to, co mówi prezydent i to, co mówią ludzie innego i inne firmy, które po prostu tą gospodarką śmieciami się w Gorzowie zajmują.
Sebastian Pienkowski.
Tylko dodam, że wiążę bardzo dużą nadzieję znowu przez tą spalarnią, która ma za kilka lat powstać za 500 milionów złotych i myślę, że to naprawdę rozwiąże problem śmieci w Gorzowie, a w zasadzie w całym województwie, bo to będzie inwestycja wojewódzka, tylko partnerem będzie miasto Gorzów. I mam nadzieję, że właśnie ta spalarnia, mimo że rozwiąże problem, to jeszcze będzie zarabiała na energii, na cieple i te ceny być może, że wtedy spadną właśnie.
Albo przynajmniej nie podniosą się, bo tak mówią osoby, które są zainteresowane, które planują tą inwestycję.
Dokładnie.
Sebastian Pienkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Argumenty prezydenta docierają, znaczy przekonują pana?
Znaczy, to jest szerszy problem. Prezydent ma świadomość, jak również radni, że nie wszyscy w Gorzowie, jak i we wszystkich miejscowościach, mam dane na przykład z Łodzi. Ja z Gorzowa nie mam takich danych. Mm-hmm. Będę pisał kolejny raz interpelację, bo na przykład czytam, że w Łodzi, gdzie jest prawie 700 tysięcy mieszkańców, płaci tylko 615 tysięcy, więc jest jakaś ilość i to w dziesiątkach tysięcy ludzi, którzy nie płacą. Więc pierwszy problem jest taki. Mamy nieuczciwych gorzowian i to jest pewne, którzy nie płacą i płacą za nich uczciwi. Więc jeżeli prezydent, mamy dzisiaj system, bo jest, są kilka rodzajów metod ściągania zgodnie z ustawą, jest opłat śmieciowych, między innymi od mieszkańca, ale też jest prawem dopuszczalna od ilości zużytej wody. No i jeżeli dzisiaj część mieszkańców naszej gminy zachowuje się nieuczciwie i kosztem ci uczciwi muszą za nich płacić, no to uczciwszym systemem oczywiście będzie system rozwiązania poprzez zużycie wody, no bo zakładamy, że wszyscy ją muszą użyć po prostu do życia. Więc to będzie uczciwsze. I teraz trzeba się zastanowić, bo tu dochodzą inne problemy. Problemem jest polityka państwa i tutaj jak krytykowałem Platformę Obywatelską, to też krytykuję rząd, którym uczestniczę. Ja mam wrażenie, że te wszystkie opłaty są przerzucane po prostu na mieszkańców. Pytam się, gdzie są rozwiązania, jeśli chodzi o odpowiedzialność finansową producentów opakowań, tak? Przecież to prawo, które funkcjonuje w innych krajach, gdzie producent jest zobligowany do zbierania czy płacenia opłaty za to, że produkuje śmieć i sprzedaje tak naprawdę późniejszy śmieć, no to powinien ponosić koszty. Powinniśmy takie rozwiązania prawne wprowadzić. Niestety za naszych rządów też ich nie wprowadzamy.
Albo kaucje za opakowania plastikowe, jak to ma miejsce w innych krajach.
Systemy są różne, ale chodzi o to, żeby obciążyć producenta, tak? No przecież on te śmieci w przyszłości wprowadza na rynek, a mieszkaniec za nie musi płacić. Oczywiście on będzie za nie płacił i płaci, ale nie chodzi o to, żeby nie płacił w 100%. No producent musi być też tym obciążony.
Dobrze, ale kiedy opłatę połączymy z wodą, czy to będzie bardziej sprawiedliwe, bardziej wymierne, pana zdaniem?
Znaczy, no, trzeba policzyć ekonomicznie, no bo jeżeli koszt śmieci rośnie, to żeby tam opłatę obniżyć lub zachować dotychczasową, zakładając, że część gorzowian nie płaci, no to w tym momencie zacznie płacić, tak? No bo zużywa wodę i wiemy, że będzie płacić, więc teoretycznie załóżmy, że 20% gorzowian nie płaci, jeśli zacznie płacić, to tych pieniędzy będzie więcej w systemie. Mhm. I teraz pytanie, jak drastycznie ten system podrożał, no bo też trzeba wziąć pod uwagę to, że tak naprawdę wielkie koncerny zagraniczne, tu też jest nieudolność państwa polskiego, zarówno za PO, jak i PiS-u, gdzie dopuściliśmy do sytuacji, gdzie przez dumpingowe ceny te wielkie firmy zachodnie dzisiaj obsługują większość gmin, a więc wycięliśmy konkurencję polską, która nie miała kapitału. I też pytanie jest zasadnicze. Dlaczego nie dążymy do tego, żeby wzmacniać te firmy polskie rozwiązaniami prawnymi, żeby obniżać cenę, czyli w jakimś sensie uwolnić rynek? No bo dzisiaj mamy monopol dużych firm, które narzucają cenę samorządom w wyniku przetargu. Więc to wszystko wpływa na cenę. I teraz pytanie, czy jak wszyscy zaczną w Gorzowie na przykład płacić,
czy ta cena będzie mniejsza?
System wody, czy to wpłynie na to, powinno wpłynąć na obniżenie ceny, ale z drugiej strony, jeżeli koszt obsługi poprzez właśnie te śmieci, koszt przerzucony na mieszkańców, ponieważ producenci produktu, a później śmieci nie dokładają się do systemu, jak duży będzie wzrost tych cen i jak to się zbilansuje. Więc to są wszystko pytania do prezydenta, który powinien taką informację przedstawić.
Tym bardziej, że prezydent zapowiada, że taki system chciałby, aby był wprowadzony jeszcze w tym roku, żeby wszedł w życie na terenie Związku Celowego Gminy MG6, więc takie dane radni muszą dostać w miarę szybko, tak?
Dokładnie, no jeżeli taki jest pomysł, tylko że mówię, musi to być ekonomicznie przedstawione, tak? I musi być pokazane, że w tym systemie ile ludzi nieuczciwie postępuje i jaki to da efekt w momencie, gdy ich włączymy do systemu, no mówiąc krótko, innym rozwiązaniem.
Tak? Do tego jeszcze dodajmy informację właśnie od MG6, mówiące o tym, też o tym mówiliśmy na naszej antenie, że no niestety w pandemii produkujemy więcej śmieci i to niestety więcej nas wszystkich kosztuje, więc czekamy na decyzję władz miasta i gorzowskich radnych. Mamy decyzję co do gorzowskiej katedry, natomiast radnych nie przyznała Rada Miasta dotacji na pracę konserwatorsko-budowlane katedry. Ściśle mówiąc, katedralnej wieży. Magistrat planował przeznaczyć, przypomnijmy, na ten cel 900 tysięcy złotych. Pieniądze są potrzebne na pracę przy zabytkowej stolarce okiennej oraz drewnianych podłogach. Punkt ten wzbudził spore zainteresowanie wśród radnych i spore dyskusje. Prezydent Gorzowa tłumaczył, że uchwała no, to skutek wspólnego projektu miasta i kurii o unijne dofinansowanie, z którego miasto musi się wywiązać. To jeden argument, a drugi, że no, katedra to najważniejszy zabytek i symbol Gorzowa. Więc pojawia się pytanie, pojawią się pieniądze na gorzowską katedrę, czy nie? Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska, bo prezydent chce powrócić do tego tematu.
Rzeczywiście była bardzo gorąca dyskusja. Radni zdecydowali nie popierać propozycji pana prezydenta. 900 tysięcy złotych to jest bardzo duża kwota. A przypomnę, że mamy pandemię, mamy czas, w którym są pozamykane gorzowskie sklepy, gorzowskie przedsiębiorstwa, gorzowskie zakłady i ci ludzie nie mają pieniędzy na czynsze, nie mają pieniędzy na podatki, nie mają czym opłacić pracowników i ja bynajmniej uważam, że inwestowanie w rzeczy martwe w dobie pandemii jest rzeczą złą i niekorzystną dla przede wszystkim naszych mieszkańców. 26 milionów kosztował do tej pory remont katedry. Mhm. Byli winni, przypomnę, że zostali skazani przez sąd. Kuria dołożyła się tylko 1 000 000 zł, prawda? Ta zła Unia Europejska dała 10 milionów. To był wspólny projekt, ale nie wiem dlaczego wkład własny w tym projekcie miało mieć miasto. To dla mnie też jest sytuacja niewyjaśniona.
Bo katedra to zabytek i symbol Gorzowa, tak tłumaczy
Oczywiście.
Prezydent.
Ja sobie zdaję z tego sprawę i wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że katedra nasza musi być odbudowana i musi być rzeczywiście taką historyczną naszą perełką. I tutaj nikt na ten temat nie mówi, że tak być nie powinno, tylko po prostu są takie, a nie inne czasy. Pieniędzy brakuje w budżecie. Państwo nie pomaga nam w pandemii, bo na samą dotację do oświaty dało 2 miliony mniej. Prezydent szuka cały czas pieniędzy na dokończenie inwestycji, których jest bardzo dużo w Gorzowie. I uważam, że naprawdę, jeżeli my poczekamy z remontem wieży, bo katedra w zasadzie jest już odnowiona, widzieliśmy, byłem sam, modliłem się w tej katedrze i uważam, że naprawdę na dzień dzisiejszy to jest temat, który w tym czasie nie powinien być poruszany, a odłożony w czasie. Jeżeli Gorzów będzie stać, jeżeli będzie odpowiednia ilość pieniędzy w budżecie, to proszę bardzo, ale nie dzisiaj. Czyli takie jest zdanie i okay. Moje i to zdanie moje podzieliło również chyba 17 radnych.
Czyli rozumiem, jeśli pojawią się nowe informacje, nowe wyliczenia, i tak nie zmieni pan zdania, bo klucz sprawy jest gdzie indziej, tak? Tutaj, gdzie pan przedstawiał. Sebastian Pienkowski, Prawo i Sprawiedliwość. W trakcie rady rzeczywiście część radnych mówiła o tym, że mają za mało danych, za mało informacji a propos inżynierii finansowej naprawy katedry.
Oczywiście ja przyjmuję ten argument, jeżeli część radnych czeka na dane, no to liczę na to, że strona, która stara się o pieniądze, dostarczy te dane. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem, bo pan radny wspomniał o sumie wydanej na katedrę, że to 26 milionów. Jeśli tak, to według mojej wiedzy niecałe 22, więc to jest pierwsze przekłamanie.
Pewnie to są dane podawane przez radną Bejnarowicz na sesji wyliczoną.
Ale na sesji, także proszę. Panie radny, proszę mi nie przerywać.
Proszę,
ksiądz podał, że 21 i pani radna to sprostowała, więc niech pan po prostu...
Tutaj rzeczywiście były rozbieżności na sesji. Ksiądz Piotr Kamiński podawał inne dane.
Dostaliśmy od parafii środki własne, jak ja wyliczyłem, to było 5,4 miliona, więc nie milion, więc kolejne przekłamanie. Ale to nie jest istotne. Platforma nie zmieni swojego poglądu z prostego powodu. Podchodzi do rzeczy politycznych. Dzisiaj Platforma uczestniczy w takim chocholim tańcu przeciwko katolikom, chrześcijanom, przeciwko kościołowi.
Proszę nie mieszać, nie mieszać katolików i chocholi w tańcu, bo pan zaczyna już też brać.
Przepraszam panowie, Jerzy Sobolewski, naprawdę pan Sebastian Pienkowski czekał spokojnie, także dajmy dokończyć.
Mój pogląd jest jasny, no jesteśmy politykami, Platforma to brzydko wykorzystuje w swojej polityce, zresztą wspiera te wszystkie protesty uliczne w ramach pandemii prowadzące do zarażania ludzi, prowadzące do niszczenia kościołów, wspiera to i to jest dość szokujące. No i wpisuje się dzisiaj w ten model polityki antykościelnej. No przykre to jest. Mam nadzieję, że kiedyś rozsądek do polityków Platformy dotrze, bo wywodzą się z Pnia Solidarności. Rozumiem lewicę, która no ideologicznie, ideowo nie wierzy, nie są ludźmi wierzącymi w większości, w związku z tym ja ich rozumiem. No mają taki pogląd na życie, a nie inny i go głoszą, to jest zrozumiałe. My jako Prawo i Sprawiedliwość wspieramy wspólnotę chrześcijańską, ale tu przede wszystkim wspieramy zabytek, tak? Najważniejszy w Gorzowie, najważniejszy w województwie, najważniejszy, jeden z najważniejszych.
Dobrze, to pytanie takie bardzo przyziemne, ale najistotniejsze. Już za chwileczkę. Jeszcze jedno istotne pytanie. Czy budżet miasta stać na prawie 1 000 000 złotych w tej chwili, w tej sytuacji, pana zdaniem, radnego?
Czy stać? Jeżeli prezydent to zaproponował, to znaczy, że skarbnik stwierdził miasta, że stać. I taka jest moja odpowiedź, zwłaszcza, że była już umowa rok wcześniej, gdzie jest to część projektu, żeby go wykonać. Miasto zobowiązało się dołożyć. Więc ja liczę po prostu na radnych pana prezydenta, że gdy dostaną szczegółowe dane, jeszcze raz się pochylą i po prostu przemyślą temat.
Jerzy Sobolewski, ad vocem, tak? Krótko.
Słowa pana radnego, że Platforma niszczy kościoły, są słowami skandalicznymi. To jest dla mnie coś niesamowitego, o czym pan mówi. Nie chcę się do tego odnosić i być złośliwym za bardzo, ale myślę, że te pieniądze znalazły się na przykład od Fundacji Narodowej, która teraz ma zarzuty o oszustwie od pana prezesa Obajtka, od spółek Skarbu Państwa, gdzie żerujecie od wielu lat na tym. A jeżeli chodzi o Gorzowską Katedrę, proszę nie mieszać polityki w odbudowę katedry.
Bo to jest kropkę.
Nie wiem, pana obsesja jakaś, że panowie? Pan opowiada o politykach Platformy, że chcą zniszczyć kościoły.
Wychodzimy zatem z Gorzowskiej Katedry.
Mówią to w ogóle też może nie do końca ludzie, którzy jakby korzystają z zasad wiary, bo rozumiem, że można wiele rzeczy opowiadać, ale najpierw trzeba tą wiarę mieć w sobie, kolego.
Dobrze, panowie, nie będziemy...
z zasadami, a potem dopiero oceniać innych i komentować to, co nie jest prawdą.
Krótko... przypomnij wypowiedzi swoich kolegów partyjnych w czasie protestów na ulicy.
Dobrze, panowie, wychodzimy z Gorzowskiej Katedry. Wychodzimy z Gorzowskiej Katedry, idziemy w stronę centrum miasta i widzimy całkiem nową organizację ruchu. Wielki remont w sercu miasta. Jak to oceniacie? Okiem gorzowianina również, który pewnie prywatnie korzysta zarówno z rozkopanych chodników, jak i tutaj przeorganizowanych ulic. Jest to zorganizowane w miarę przyjaźnie dla mieszkańców, no bo remont musi być wykonany. Sebastian Pienkowski.
Ja myślę, że i tak jest dużo lepiej niż to było przy remoncie ulicy Walczaka. Pamiętamy, pewnie już nie pamiętam, bo złe rzeczy już się nie pamięta, ale przypominam o remont ulicy Walczaka, który był przedłużony ponad rok, gdzie był olbrzymie narzekanie, i słuszne zresztą, na niesolidnego wykonawcę. Dzisiaj mamy solidnego wykonawcę, który robi wszystko w terminie, jeśli nie szybciej, co cieszy. I rzeczywiście ja mam wrażenie, bo sam tak zareagowałem, że w momencie, gdy ta komunikacja urzędu poprzez media jest solidna, a jest, no to w tym momencie gorzowianie mają wiedzę, co, gdzie, kiedy będzie zamknięte. i unikają tych miejsc. Ja sam uniknąłem jazdy, czy unikam przez centrum, więc nawet powiem szczerze, że od tego 7 kwietnia nie przejeżdżałem przez centrum, świadomie oczywiście, żeby nie stać w korkach. No i czytając w mediach słyszałem właśnie, że nie ma tak strasznego obłożenia poprzez pewnie taką dość mądrą reakcję gorzowian, że unikają tego miejsca, wiedząc, że ten remont jest niezbędny i że w ramach solidnych działań firmy to się za chwilę zakończy zgodnie z terminem.
Remont się rozpoczyna, będziemy obserwować. Jerzy Sobolewski, wiem, że pan lubi spacerować i doglądać własnym okiem inwestycje w centrum miasta.
Obserwuję, doglądam i martwi mnie to, że no tak niektóre się przeciągają, ale z drugiej strony muszę przyznać, że gorzowianie znoszą wspaniale te wszystkie niedoskonałości, że w sumie przyzwyczaili się do tego, że taki permanentny remont naszego miasta trwa. Z jednej strony to jest dobre, dostaliśmy kupę pieniędzy z tej niedobrej Unii Europejskiej, którą PiS bardzo nie lubi. A przypomnę też Państwu, że my mamy olbrzymie inwestycje prawie na 400. Znowu kolega mi przerywa. Prawie na 400 milionów złotych.
Mamy nawet temat ulic bez przytyków. Podobno ulice nie mają tutaj łatek politycznych.
No więc właśnie. Ale ja teraz mam głos, panie redaktorze.
Panowie, Jerzy Sobolewski kończy temat i kończymy program. Proszę bardzo.
Wiadomo, że musimy te inwestycje dokończyć. To są, tak jak powiedziałem, olbrzymie inwestycje, które będą skutkowały na wiele lat tym, jak będzie nasz Gorzów wyglądał, bo przecież mamy nie tylko drogi, ale i CEZiK, i halę sportową, i stadion lekkoatletyczny, i wszystkie drogi, w zasadzie te najważniejsze wylotowe, bo i Myśliborską, i DK22, i my musimy to po prostu dokończyć. I wtedy jak dokończymy, to powinniśmy zacząć następną dyskusję, jak udoskonalać życie mieszkańców poprzez strefy parkingowe, poprzez nawet te śmieci, o których mówiliśmy, poprzez ceny biletów, poprzez jak centrum ma wyglądać, jak strefy określone parkingowe mają wyglądać i tak dalej, i tak dalej.
Otworzył pan wiele tematów, tak.
Mamy dyskusję nad strategią Gorzowa.
Tak jest.
Na której ostatnio wszyscy radni Platformy, oprócz żadnego radnego PiSu nie było, tylko dokończę.
Strategia Gorzowa do 2030 roku.
My cały czas toczymy. A ja rzeczywiście doglądam taką moją standardową inwestycję, ulicę Chrobrego, którą śledzę od początku i cieszę się, że już ten odcinek taki najważniejszy według mnie, bo w okolicy Kwadratu niedługo będzie oddany, gdzie będą mieszkańcy mogli sobie właśnie tam pospacerować i pooglądać tak jakby część ulicy Chrobrego i Mieszka, która zostanie zrobiona. I wtedy rzeczywiście to troszeczkę polepszy życie mieszkańców, chociażby w tym kwartale. I czekamy na dalsze inwestycje, na dalsze dokończenie, bo przypomnę, w zasadzie firmy, które teraz wygrały przetargi, to robią wszystko dobrze, tylko tak jak zwykle prace konserwatorskie, konserwatora zabytka i archeologów powodują, że niektóre prace na niektórych odcinkach są wstrzymywane.
Tak jest. Dziękuję bardzo za dzisiejszą dyskusję. Cierpliwości u gorzowian, gorzowskich kierowców bardzo dużo. Sebastian Pienkowski, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję ślicznie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Do usłyszenia. Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.
Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Druga część naszego programu po wiadomościach, a w niej Jerzy Synowiec z klubu Kocham Gorzów oraz Patryk Broszko, Gorzów Plus. No i oczywiście gorzowskie tematy.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Druga część naszego programu, a w niej kolejni goście. Jerzy Synowiec, klub radnych Kocham Gorzów. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam również.
Oraz Patryk Broszko, klub radnych Gorzów Plus. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panowie i drodzy państwo, oczywiście te same tematy. Na początek chciałbym zapytać panów o to, o panów refleksje, o panów wspomnienia. 11. rocznica tragedii smoleńskiej dzisiaj. I to też była sobota i każdy z nas jakoś ten dzień w pamięci zapisał. Patryk Broszko.
To, co pierwsze przychodzi mi na myśl, to doskonale pamiętam, że w tym dniu miałem zajęcia profesorem Tadeuszem Szymankiem, ojcem zmarłej pani poseł Szymanek-Deresz. I do dzisiaj pamiętam, jak w jednym momencie właściwie skończyły się nasze zajęcia, a pan profesor wyszedł właściwie ze łzami w oczach z zajęć. Natomiast to, co się wydarzyło wszystko później, to jest dalej wielka niewiadoma, można powiedzieć, bo do dnia dzisiejszego, oprócz oficjalnego raportu MAK-u i właściwie stanowiska przygotowanego przez pana Millera, z tego co pamiętam, to właściwie nic dalej nie wiemy. Wraku dalej w Polsce nie ma. Niestety nikt nie zadbał o to w tamtym czasie, ażeby zostało przeprowadzone międzynarodowe śledztwo przez niezależne organy. I dlatego do dnia dzisiejszego właściwie, jak tylko pojawi się taka okazja, to z tej katastrofy, która dzisiaj powinna być taką refleksją, jak pan redaktor powiedział, takim momentem zastanowienia, robi się niestety politykę. I pomimo tego, że upłynęło tyle czasu, ta polityka w dalszym ciągu jest robiona na tym najtragiczniejszym, albo jednym z najbardziej tragicznych wydarzeń w historii naszego kraju. I to chyba tyle, panie redaktorze.
Czyli wróćmy do tej refleksji może. To jest ten dzień, tak.
Panie redaktorze, możemy dużo mówić o refleksjach. Ja mam wrażenie, że ona trwała przez bardzo krótki okres, bo...
Mówi pan o tej jedności takiej Polaków, tak?
Po tym momencie pojednania, tak de facto dzisiaj mamy takie podziały, jakich jeszcze nigdy w historii naszego kraju nie były, więc mam wrażenie, że ta lekcja nie została odrobiona. Co więcej, był to początek pewnego rozłamu społeczeństwa, który dzisiaj ciężko sobie nawet wyobrazić, jak miałby być ten rozłam zakopany, zasklepiony. Dlatego to wydarzenie niewiele, wydaje mi się, nas nauczyło i w sytuacjach, kiedy powinniśmy wielokrotnie odpuścić, niestety, ale strony przeważnie sporów politycznych idą po bandzie, idą na całkowite wyniszczenie. Dlatego po raz kolejny powiem, nic nas ta sytuacja nie nauczyła. Może poza podjęcie pewnych środków bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o loty najważniejszych osób. A i tak wiemy, że w tym przypadku nie zawsze było po tej katastrofie tak, jak powinno być.
Jerzy Synowiec.
Cóż mogę powiedzieć? No ja się w 100% zgadzam z wypowiedzią Patryka Broszko. Może byłbym bardziej zdecydowany w swoich ocenach. Mianowicie niewątpliwa narodowa tragedia, jakiej chyba nigdy nie było, zamieniła się z czasem w narodową farsę. Nie ma raportu Macierewicza, nie ma zakończenia śledztwa. Jesteśmy od tego kilometry albo lata świetlne. W związku z tym cała ta tragedia służy do układania się maczugami przez obie strony sporu politycznego. Jedni twierdzą, że był zamach i tu są winni w Polsce. Drudzy twierdzą, że to jest przykład polskiej nieudolności i głupoty i walą w drugą stronę. I pewno tak będzie, dopóki nie zamkniemy tego jakimiś decyzjami. A niestety tu jestem pesymistą. I dlaczego? A dlatego, że jako chyba jedyny w Gorzowie posiadam pełną wiedzę odnośnie śledztwa smoleńskiego, ponieważ jestem reprezentantem jednej z rodzin, która straciła tam swojego członka. I w związku z tym mam dostęp do materiałów, do opinii i mogę powiedzieć jedno, gdybym powiedział, co wiem na ten temat, ale niestety nie mogę, bo to jest śledztwo, czy jedni by przewrócili się z wrażenia i z przerażenia, a drudzy by się kurlali ze śmiechu, co tam się po prostu wyrabia, a dzieją się tam rzeczy, które nie mają nic wspólnego z zakończeniem tej sprawy, bo tak jest wygodnie po prostu, żeby ona się nie skończyła nigdy.
Smutne wnioski. Jerzy Synowiec, zostaniemy przy pana opinii, nasze przy pana głosie, ale opinii już całkiem inny temat, proza życia. Proza życia, tematy lokalne, to czym zajmują się również gorzowscy radni. Co z tym wprowadzeniem opłat za śmieci powiązanymi z zużyciem wody? Jest pan za, przeciw, czy zastanawia się pan, czy czeka pan na więcej danych, tak jak większość radnych mówi?
To znaczy, no czekam oczywiście na dane z Gorzowa, ponieważ wiem, że jest to tendencja, która ma miejsce w wielkich miastach, że bardziej zależy nam na oszczędności wody niż na śmieciach. Myślę, że to jest tendencja słuszna, od której nie uciekniemy.
Ale od razu widzimy, że w tych wielkich miastach, gdzie wprowadzono takie rozwiązania, poszły dużo ceny do góry.
To znaczy, wie pan, Chodzi o oszczędność wody. Na to musimy patrzeć przede wszystkim. Tego i to chronić, to dobro. Bo jak zabraknie nam wody, to śmieci nie będą miały żadnego znaczenia. Trzeba oczywiście rozwagi, pełnej analizy tego, co było wszędzie, ale zwracam głównie uwagę na wodę, a nie na śmieci, ponieważ dzisiaj te kwestie są nadużywane i często ludzie płacą o wiele, wiele więcej niż powinni być, bo akurat oszczędzają wodę, a płacą dużo.
Patryk Broszko, pana opinia w tej materii? Przypomnijmy, to jest propozycja prezydenta Gorzowa Jacka Wójcickiego. Czy to bardziej będzie sprawiedliwy system naliczania opłat?
Przede wszystkim zacznijmy od tego, że ta propozycja, ta koncepcja prezydenta pojawiła się w wyniku pewnej bezsilności samorządu. Ta bezsilność jest podyktowana tym, że niestety, ale część mieszkańców Gorzowa deklaruje mniejszą liczbę mieszkańców swoich mieszkań, aniżeli jest to w rzeczywistości. To z kolei sprowadza się do tego, że dajmy na to, jeżeli w Gorzowie jest 100 tysięcy mieszkańców, to opłatą za śmieci podlega 70% tych mieszkańców. A się pytam, co z 30 tysiącami tych mieszkańców? Nie generują odpadów, wyparowali, nie ma ich? No są i niestety jest to pewien przykład oszustwa i to jest właśnie wyjście naprzeciw tym osobom, które są nieuczciwe w swoich deklaracjach. Natomiast na dzień dzisiejszy pojawia się szereg pytań, na które trzeba by było uzyskać odpowiedź, ażeby rzeczywiście podjąć decyzję w tej kwestii. Przede wszystkim pytanie jest następujące, kto miałby to rozliczać w ostateczności? Wodociągi, miasto czy związek celowy gmin MG6? Kolejne pytanie, co w sytuacji emerytów, którzy tak na dobrą sprawę nie generują dużo śmieci, a zużywają wodę chociażby potrzebną do codziennej egzystencji? Co z rodzinami wielodzietnymi, gdzie jest dużo małych dzieci i siłą rzeczy to zużycie wody jest dużo, dużo większe. Być może trzeba by było pomyśleć, aby w karcie dużej rodziny uwzględnić jakieś zniżki dla takich osób, czy właśnie również dla emerytów. Dzisiaj też jesteśmy w dość trudnym okresie, ponieważ jesteśmy w okresie zdalnej nauki, zdalnej pracy i wiadomym jest siłą rzeczy, że jest większe zużycie wody właśnie w domach.
Ale i produkujemy więcej śmieci, nawiasem mówiąc, bo takie dane też mamy z Związku Celowego Gmin.
Pytanie, czy to rzeczywiście idzie w parze. No jest dużo niewiadomych, na które nie mam na chwilę obecną odpowiedzi. Dopóki tej odpowiedzi nie uzyskamy, dopóty ciężko się tutaj racjonalnie wypowiadać. Natomiast jest szereg miast, które prowadziły już to.
Okej, okay, ale czy jest szansa, że nasza szansa, czy to jest realne, że jeszcze w tym roku takie zmiany nastąpią w naszym mieście? Bo tego życzyłby sobie prezydent.
To jeżeli prezydent sobie tego życzy i byłaby tutaj nasza zgoda na to poprzez to, że mielibyśmy racjonalną opinię co do tego, dlaczego warto to wprowadzić, jakie ma to odnieść pozytywne skutki, tak, to myślę, no właśnie pytanie, kto miałby o tym zdecydować, czy to Związek Celowy MG6, czy Rada Miasta, czy jak wodociągi w tym wszystkim są widziane. Za dużo niewiadomych, żeby dzisiaj przesądzać. Natomiast nie przekreślam tego pomysłu, broń Boże, bo to, co powiedział mój przedmówca, raz, że kwestia oszczędności wody, a dwa, że musimy wyłapać tych oszustów, którzy dzisiaj są w Gorzowie, a za śmieci nie płacą.
A więc mamy z jednej strony dużo niewiadomych, z drugiej także dużo głosów takich pesymistycznych co do nowych naliczeń i mieszkańcy raczej spodziewają się podwyżek, więc pewnie ten przekaz informacyjny musi być ze strony magistratu niedługo bardziej precyzyjny. Co z...
Panie redaktorze, jedno zdanie, bo w tym przypadku nie ma złotego środka, nie ma jednej złotej recepty. Tutaj musimy wybrać tylko mniejsze zło i które wybierzemy, to czas pokaże.
Dobrze, a co z dodatkowymi funduszami na Gorzowską Katedrę, na remont Gorzowskiej Katedry? Przypomnę, mowa o 900 tysiącach złotych. O tym dyskutowali radni, nie zdecydowali o przekazaniu takiej kwoty na remont katedry. Jerzy Synowiec, jakie jest pana stanowisko? Czeka pana dodatkowe wyjaśnienia, dodatkowe informacje co do sum i tak dalej?
Znaczy powiem tak, po wystąpieniu księdza, który reprezentował, no umownie nazwijmy to, katedrę na sesji Rady Miasta, niczego się nie spodziewam, ponieważ ten człowiek przyszedł po pierwsze obrażać ludzi, żądać, mówić nieprzyjemnym tonem, dyskwalifikować poszczególne osoby, w tym najbardziej kompetentną w tej kwestii, Martę Bejnarowicz.
Ale czy obrażać, to jest pana stanowisko, bo mogliśmy oglądać wszyscy... obrady Rady Miasta i rzeczywiście ksiądz Piotr Kamiński, bo mówimy o tej postaci, diecezjalny konserwator zabytków, odpowiadał na wszystkie pytania pani Marty Bejnar-Bejnarowicz.
Odpowiadał, atakując Martę Bejnarowicz, atakując partie polityczne, nazywając ją obrotowymi i tak dalej, i tak dalej. No nie tego, czekaliśmy. Bił sobie 3 gole do własnej bramki i sobie tylko zawdzięcza, że radni byli zdeterminowani i pogonili ten wniosek. Przyszłość okaże, jak się władze kościelne zachowają, czy podejdą rzeczowo do tego, czy też nie. Jeżeli będą podchodziły tak jak do tej pory, to nie dostaną ani złotówki więcej.
Dobrze, to pana subiektywna ocena, jeśli chodzi o tutaj zachowanie księdza, ale czy to znaczy, że to od tego zależało, pana głos, jak się zachowa osoba, która tłumaczy?
W znacznej mierze tak. Jeżeli kluczył w sprawach finansowych, nie mówił prawdy, nie odpowiadał na pytania.
A to już jest duży zarzut.
Decyzja nie mogła być inna.
A to już jest duży zarzut, że nie mówił prawdy.
Oczywiście, że tak.
Patryk Broszko, pana opinia? Pan się wstrzymał od głosu.
Wstrzymałem się z prostego powodu. Ja już wcześniej wspominałem na komisjach i również na sesji, że widzę potrzebę dofinansowania katedry jako zabytku. Natomiast to nie jest ten moment na to, żeby takie dofinansowanie przekazać na rzecz katedry. Dlaczego? Dlatego, że nie mówimy tutaj o pierwszej potrzebie tego gmachu, dlatego, że nie mówimy tutaj o braku możliwości przeprowadzenia nabożeństw, tylko mówimy tutaj o stworzeniu ścieżki, czyli schodów, odtworzeniu schodów na wieżę widokową. I uwaga, bo tutaj nie wiem, czy państwo sobie z tego zdajecie sprawę, na doposażenie katedry w system przeciwpożarowy. I panie redaktorze, w sytuacji, kiedy ja czytam z uzasadnienia listu, w uzasadnieniu listu właśnie księdza do radnych miasta, że trzeba stworzyć system przeciwpożarowy w tej części katedry, która jest dzisiaj wyłączona, to włos na głowie mi się jeży. Bo przypuszczałem, że po 2017 roku, kiedy zdarzyła się ta tragedia w katedrze, że to będzie pierwsza rzecz, od której zacznie się remont katedry. Czyli uzbrojenie jej w systemy przeciwpożarowe na całej długości i szerokości.
A no to się okazuje, że nie ma tam tego systemu, tak?
Mamy dzisiaj ogrzewanie podłogowe w katedrze, a część katedry jest niezabezpieczona w ten system przeciwpożarowy. Co się okazuje dalej? Że w tej katedrze dalej przebywają pracownicy. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby jakiś pracownik pozostawił niedopałek papierosa, albo gdyby poszła iskra z tego sprzętu, na którym tam pracują. Przecież nie mamy tam systemu przeciwpożarowych. Znowu może dojść do tragedii.
No dobrze, ale jako radny nie myśli pan o katedrze jako no, szczególnym miejscu, w sensie, no to jest nasz zabytek, prawda? Najważniejszy, najstarszy zabytek.
Ale przecież na początku to powiedziałem. Ja tego w żaden sposób nie kwestionuję i nie przekreślam tego, że to dofinansowanie trafi w pewnym momencie na rzecz katedry. Ale to nie jest najlepszy moment. Dlaczego? Dlatego, że mamy dużo bardziej pilnych potrzeb i problemów. Takim problemem chociażby są gorzowscy przedsiębiorcy i życzyłbym sobie, żeby ta kwota została przekazana na dofinansowanie tych, którzy dzisiaj znowu nie mogą prowadzić swoich działalności. A przecież doskonale wiemy, że takowi są w ramach właśnie tych obostrzeń, które dzisiaj funkcjonują. To są ludzie, którzy muszą utrzymać siebie, swoje rodziny, pracowników. To są niewyobrażalne koszty. A dzisiaj katedra nie potrzebuje środków na swoje pierwsze potrzeby.
Postawmy
i tylko dlatego
kropkę.
Się wstrzymałem, bo tak jak mówię, nie przekreślam tej koncepcji. Katedra to jest, jakby nie patrzeć, zabytek, który w tej części województwa jest najbardziej charakterystyczny dla tego miasta, dla tego województwa.
Wszystko
trzeba o to dbać.
Wskazuje na to, że to trafi pod obrady radnych. Ten sam temat trafi jeszcze pod obrady radnych, być może z dodatkowymi informacjami. Na koniec chciałem zapytać, jak panowie oceniacie to, co dzieje się w centrum miasta, czyli nasze gorzowskie drogi, skrzyżowanie przy starym kinie Słońce. No, niektórzy mówili, Armagedon nas czeka, sam prezydent tak mówił, a pierwsze dni pokazały, że no, tragedii nie było, Jerzy Synowiec. Przynajmniej jest takie moje subiektywne
nie oceny. Nie było i ja od początku uważałem, że nie będzie, ponieważ gorzowianie no, trochę się przyzwyczaili do utrudnień w komunikacji poprzez remont Spiszowej, Chorobrego, Mieszka Pierwszego. Jeżeli się im mówi od jakiegoś czasu, gdzie będą utrudnienia, to z góry wyszukują alternatywnych rozwiązań. Tak jak ja, nie pojawiłem się w centrum, ponieważ bałem się kłopotów i korzystam z innych dróg. I obawy prezydenta na szczęście okazały się niepotrzebne. Gorzów sobie radzi z remontami. Jak to się skończy, to jeszcze nam zostanie Kosynierów Gdyńskich, dokończenie Spichrzowej i hulaj dusza, piekła nie ma.
To znaczy, że bo to w pierwszej
będzie
części
dobrze,
programu...
Będzie dobrze, no będziemy mieli świetne drogi, bo przecież nie wspominam tutaj o wyjeździe na Strzelce Krajeńskie, na remoncie drogi DK22, czyli Walczaka i tak dalej. Oraz nie mówię o dojeździe do S3, która się też kończy. Bo te dwie inwestycje plus remonty dróg w centrum spowodują, że Gorzów będzie miastem jednym z najlepiej skomunikowanych w całej Polsce.
Front robót rzeczywiście robi duże wrażenie. Patryk Broszka.
Co tu dużo dodać? Zgadzam się w 100% z moim przedmówcą. Akurat siłą rzeczy codziennie przejeżdżam przez to skrzyżowanie, bo przy ulicy Armii Polskiej mam swoje biuro, swoją kancelarię. No, natomiast jeżeli wiem, że są godziny szczytu, to jest mnóstwo alternatywnych tras. I widzę, że mieszkańcy właśnie nauczeni dotychczasowymi remontami, które nierzadko się przedłużały, właśnie nauczyli się szukać alternatywnych wyjść i dlatego mamy właściwie płynny przejazd w każdym miejscu. Co nie znaczy, że w pewnym momencie te korki się nie stworzą, nie zrodzą. Natomiast, szanowni państwo, no mówimy tutaj o korkach, gdzie będziemy może 5, maksymalnie 10 minut dłużej stać. To są korki, które w Poznaniu są uznawane za płynny ruch, czy w Szczecinie, czy w innej dużej aglomeracji. Natomiast to wszystko jest podyktowane tym, żebyśmy mieli bezpieczne, estetyczne drogi w niedalekiej przyszłości, bo już w kolejnym roku będzie ulica Kosynierów Gdyńskich i tak właściwie, tak jak powiedział radny Synowiec, my zamykamy właściwie remonty w centrum miasta, tak? I możemy koncentrować się na osiedlach, możemy koncentrować się na nieutwardzonych jeszcze dzisiaj drogach.
Albo na kolejnych rozwiązaniach w centrum miasta, o czym mówili nasi goście w pierwszej części naszego programu. Mam tu na myśli stworzenie nowego systemu, jeśli chodzi o parkowanie, jeśli chodzi o komunikację miejską, czyli mniej miejsc parkingowych, ale za to droższych. Jerzy Synowiec, to jest dobry kierunek?
No mam co do tego wątpliwości akurat, jeżeli chodzi o droższe miejsca parkingowe, czy tańsze, czy one powodują jakieś skutki. Tu bym był ostrożny, bo ludzie wolą stać sobie na plecach, wjeżdżać na chodniki, dublować miejsca, byle być tylko blisko centrum. W związku z tym centrum nie odkorkujemy żadnymi cenami.
Mhm. Ale damy może więcej możliwości do rotacji w centrum, jeśli chodzi o parkowanie.
No może. Tak było. Ja myślę, że od tego są mądre głowy w Urzędzie Miasta, które śledzą, badają, sprawdzają, żeby pokazały nam, jak to się może zmienić i w ten sposób nas przekonają, bo przecież my sami tak dokładnie tematu nie zgłębiamy.
Patryk Broszko.
Absolutnie nie przekreślam tego pomysłu, natomiast pozostaje kwestia tego, o ile te podwyżki miałyby wzrosnąć. Na pewno jestem za tym, żeby były dużo wyższe podwyżki w ramach kary za brak biletu, bo może wstyd się przyznać, ale wielokrotnie sam ryzykowałem, dostawałem mandat i te 50 zł jakoś nie było dla mnie dużą uciążliwością i nie mobilizowało mnie do tego, żebym ruszył się do oddalonego dalej parkomatu.
Można też mobilnie płacić.
Można mobilnie płacić. Akurat pomimo dość młodego wieku nie jestem zaawansowany technologicznie, panie redaktorze. Natomiast admerity, ceny muszą wzrosnąć po to, żeby wymusić tę rotację, bo dzisiaj w Gorzowie, proszę sobie wyobrazić, mamy 100 tysięcy aut zarejestrowanych.
Więcej niż mieszkańców, tak? Chyba nawet więcej niż 100 tysięcy.
To my się udusimy. My w tym centrum się po prostu udusimy, dlatego trzeba wymusić rotację. Trzeba zachęcać też mieszkańców do tej komunikacji miejskiej, która dzisiaj jest na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o kwestie tramwajów i na jednym z lepszych poziomów, jeżeli chodzi o autobusy. Ja wiem, że nie każdemu pozwala na to specyfika pracy czy miejsce zamieszkania, ale to i tak nas nie minie, bo my w pewnym momencie udusimy się w centrum miasta pod wpływem, napływem ilości aut. I to jest jeden z czynników, który ma pomóc wymusić rotację w centrum miasta albo ograniczyć może wjazd do centrum miasta.
Ale najpierw centrum trzeba wyremontować, żeby potem poukładać na nowo. Dziękuję bardzo za dzisiejszą dyskusję. Jerzy Synowiec, kocham Gorzów. Dziękuję bardzo i udanej soboty.
Dziękuję bardzo.
Patryk Broszko, Gorzów Plus. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję i wszystkim państwu zdrowia życzę.
Pozdrawiam. Zdrowia, pozdrawiamy serdecznie. W pierwszej części naszego programu, przypomnę, udział brali panowie Sebastian Pienkowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz Jerzy Sobolewski, także wiceprzewodniczący Rady Miasta. To tyle, jeśli chodzi o rozmowy polityczne dzisiaj.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.